Niech Pan obdarzy Was pokojem, drodzy radiosłuchacze Radia Ein Karim. Tutaj przed mikrofonem brat Adam Sroka, proboszcz parafii w Skomielnej Czarnej. Zapraszam na cotygodniowe rozważanie Słowa Bożego, tych czytań, które usłyszeliśmy wczoraj na niedzielnej liturgii, a które dzisiaj w ten wieczór mamy możliwość zgłębiać trochę bardziej, na spokojniej. Rozpoczęliśmy Wielki Post, ten piękny czas, czas łaski, nawrócenia, zatrzymania się, refleksji, modlitwy, postu, jałmużny. Jak zobowiązywaliśmy się też do takiej formy właśnie przeżywania postu, gdy przyjmowaliśmy popiół na głowę w środę popielcową, kiedy słyszeliśmy te słowa: nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię i przypomnienie: prochem jesteś i w proch się obrócisz, ale ten czas nas przygotowuje na tą nadzieję zmartwychwstania. Czas Wielkiego Postu jest czasem, by szukać relacji z Bogiem, nawracać się, by spotkać Pana, by też bardzo konkretnie spotkać drugiego człowieka i samego Boga w drugim. Czytania, które słyszeliśmy w niedzielę, wczoraj, mówią o tym, co nam przeszkadza, żeby spotkać Boga i drugiego człowieka, jak dajemy się oszukać, jak wchodzimy w ten dialog z demonem, który nas chce oszukać i, trzeba pamiętać, jest inteligentniejszy od nas i często nas może przechytrzyć. Dlatego zapraszam dzisiaj na to spotkanie biblijne w poniedziałek wieczór, byśmy zatrzymali się chwilę przy czytaniach, przy Słowie Bożym, które usłyszeliśmy wczoraj, bo też jakby mottem całej tej liturgii słowa są słowa Jezusa, który mówi: nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Zatrzymajmy się przy tym słowie. Najpierw usłyszymy Księgę Rodzaju, fragment o stworzeniu człowieka i o jego upadku, o tej dramatycznej próbie grzechu. To drugi opis, tak zwany drugi poemat o stworzeniu świata, o stworzeniu człowieka. O ile w pierwszym Bóg stwarza człowieka niejako momentalnie, jako mężczyznę i kobietę, o tyle ten drugi opis wskazuje na kolejność. Mówi o stworzeniu najpierw człowieka, mężczyzny z prochu ziemi, a potem o zasadzeniu dla niego ogrodu w Edenie wraz z drzewem życia i drzewem poznania dobra i zła. I w tym momencie Bóg stwarza kobietę. Ten drugi opis mówi też o stworzeniu człowieka z prochu ziemi, ale też o ogrodzie Eden, gdzie pojawia się drzewo życia w środku tego ogrodu i drzewo poznania dobra i zła. Ale centralnym punktem tego czytania jest rozmowa węża z Ewą, czyli kuszenie. Posłuchajmy tego słowa. Czytanie z Księgi Rodzaju. Pan Bóg ulepił człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia, wskutek czego stał się człowiek istotą żywą. A zasadziwszy ogród w Edenie na wschodzie, Pan Bóg umieścił tam człowieka, którego ulepił. Na rozkaz Pana Boga wyrosły z gleby wszelkie drzewa miłe z wyglądu i smaczny owoc rodzące oraz drzewo życia w środku tego ogrodu i drzewo poznania dobra i zła. A wąż był bardziej przebiegły niż wszystkie zwierzęta lądowe, które Pan Bóg stworzył. On to rzekł do niewiasty: czy rzeczywiście Bóg powiedział: nie jedzcie owoców z wszystkich drzew tego ogrodu? Niewiasta odpowiedziała wężowi: owoce z drzew tego ogrodu jeść możemy, tylko o owocach z drzewa, które jest w środku ogrodu, Bóg powiedział: nie wolno wam jeść z niego, a nawet go dotykać, abyście nie pomarli. Wtedy rzekł wąż do niewiasty: na pewno nie umrzecie. Ale wie Bóg, że gdy spożyjecie owoc z tego drzewa, otworzą się wam oczy i tak jak Bóg będziecie znali dobro i zło. Wtedy niewiasta spostrzegła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia, że jest ono rozkoszą dla oczu i że owoce tego drzewa nadają się do zdobycia wiedzy. Zerwała zatem z niego owoc, skosztowała i dała swemu mężowi, który był z nią, a on zjadł. A wtedy otworzyły się im obojgu oczy i poznali, że są nadzy. Spletli więc gałązki figowe i zrobili sobie przepaski. Widzimy, jak wąż manipuluje. To stara sztuczka, kłamstwo w pytaniu. Czy rzeczywiście Bóg powiedział, nie jedzcie owoców z wszystkich drzew tego ogrodu? A co rzeczywiście powiedział Bóg? Z wszelkiego drzewa tego ogrodu możecie spożywać dowoli, ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy z niego spożyjesz, niechybnie umrzesz. Co zapamiętała Ewa? Czyli można powiedzieć, że diabeł tkwi w szczegółach. Niewiasta odpowiedziała wężowi, owoce z drzew tego ogrodu jeść możemy, tylko o owocach z drzewa, które jest w środku ogrodu. Bóg powiedział, nie wolno wam jeść z niego, nawet go dotykać, abyście nie pomarli. A jak było naprawdę? Gdy cofniemy się do tego opisu, co Bóg powiedział, co zrobił? Na rozkaz Pana Boga wyrosły z gleby wszelkie drzewa miłe z wyglądu i smaczne owoce rodzące oraz drzewo życia w środku tego ogrodu i drzewo poznania dobra i zła. Z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy z niego spożyjesz, niechybnie umrzesz. Zmienia się wizerunek Boga w tym dialogu z demonem, z wężem, oszustem. Zmiana wizerunku, czyli od Boga miłości do bożka zazdrości. Na pewno nie umrzecie, ale wie Bóg, że gdy spożyjecie owoc tego drzewa, otworzą się wam oczy i tak jak Bóg będziecie znali dobro i zło. Tak więc zazdrość czy troska? Z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy z niego spożyjesz, niechybnie umrzesz. Ten dialog ciągle rozbrzmiewa w naszych sercach. Czy Bóg, dając mi pewne prawa, nakazy, zakazy, kierunek życia, szczególnie w Ewangelii przez Chrystusa, pokazując drogę do szczęścia, czy jest tym, który o mnie się troszczy, czy tym, który zazdrości? Czy mam się go bać i nie ufać mu, że coś przede mną ukrywa? Wąż to symboliczne wyobrażenie złego. W starożytności wąż był symbolem mądrości i siły oraz magii. Jak komentują ten fragment ksiądz Przemysław Śliwiński, ksiądz Marcin Kowalski w książce Jutro Niedziela, Odpocznij ze Słowem, piszą, jego obraz zdobił koronę faraonów. W Grecji czczono go jako bóstwo. Wyobrażenie Asklepiosa i przypisywano mu moc uzdrawiania oraz wieczne życie. W micie o Gilgameszu wąż pozbawił głównego bohatera owocu życia, sam zyskując nieśmiertelność. Czcili go jako bóstwo sąsiedzi Izraela. Jego urokowi ulegał także naród wybrany. Wąż w Księdze Rodzaju jest ucieleśnieniem zła, które niesie ze sobą oddawanie czci pogańskim bożkom. Uosabia demoniczną siłę, która od początku świata ukrywa się za pogańskimi kultami, prowadząc do śmierci Izraela i całą ludzkość. W Księdze Rodzaju zapowiada się jego klęskę, która przyjdzie przez niewiastę i jej potomstwo. Smog i wąż to ta sama postać, szatan, który w Apokalipsie zostaje najpierw wzięty na łańcuch przez Michała, a potem zgładzony. Tak kończy się jego tragiczna historia. A z kolei rajskie drzewo w Biblii, drzewo to jeden z ważniejszych symboli, symboli życia. W ogrodzie Eden są szczególne dwa drzewa. które zdecydują o historii ludzkości. Pierwsze to drzewo życia, które może oznaczać życiodajną obecność samego Boga. Drugie to drzewo poznania dobra i zła, którego owoce okażą się dla człowieka zabójcze. Symbolizuje ono Torę, prawo, które w tym świecie ustanowił Bóg, a które łamią Adam i Ewa, stawiając się w pozycji Stwórcy. Zbliżenie się do drzewa poznania dobra i zła oraz manipulowanie Bożymi prawami kończy się dla nas wygnaniem z raju i oddaleniem od drzewa życia. I wreszcie drzewo krzyża. Całą historię biblijną można dalej czytać jako wielki powrót człowieka do ogrodu Eden, do drzewa życia. W Starym Testamencie drzewo wiecznie zielone jest symbolem człowieka, który zapuścił swoje korzenie głęboko w Bogu, nad wodami, które symbolizują Jego Słowo. W świątyni jerozolimskiej znajdował się świecznik menora, która była stylizowana na drzewo życia. Rzucała ona światło na 12 chlebów pokładnych, które symbolizowały Izraela. Dla kapłana świątynia jerozolimska, której sercem jest Boża obecność, to w pewnym stopniu powrót do rzeczywistości rajskiego ogrodu. Niektóre apokryfy Starego Testamentu, już żydowskie, mówią, że życie Adama i Ewy, w ich życiu mówi się o istnieniu w raju jeszcze jednego drzewa, drzewa miłosierdzia, którego olej przywraca życie umierającym. Tym drzewem dla nas, chrześcijan, jest krzyż Chrystusa. Dzięki niemu wracamy do rajskiego ogrodu. Czy też wchodzimy do nowej Jerozolimy. Święty Jan opisuje ją w Apokalipsie, a w jej centrum wiecznie owocujące drzewo życia, do którego wreszcie mamy dostęp. Po tysiącach lat wygnania historia zatacza wielkie koło, a ludzkość wraca do swojego domu w cieniu drzewa życia. To drzewo życia to krzyż. Ale to również owoce tego drzewa życia dla nas dzisiaj. To przecież Eucharystia, to sam Jezus Chrystus, to bliskość relacji z Bogiem, to uczenie się odkłamywania tej historii, kuszenia, że Bóg nam czegoś zazdrości, że nam chce coś zabrać. To ciągłe wracanie do relacji z Nim, odkrywanie Boga takim, jakim jest, a nie jakie często są nasze wyobrażenia, czyli to przylgnięcie bardziej do Słowa Bożego niż do naszych doświadczeń czy wyobrażeń. Zatrzymajmy się jeszcze chwilę. Zapraszam. Pozostańmy jeszcze parę minut, rozważając następne czytania, które głęboko wprowadzają nas w tajemnicę Wielkiego Postu.
Tańcz dla Pana, tańcz z radością, On uwolnił Cię. Oddaj chwałę swemu Bogu, On pokonał śmierć. Nikt nie kocha jak nasz Ojciec, który w niebie jest. Jego miłość nas ogarnia, życia daje sens. Pan jest pasterzem moim, niczego mi nie braknie. Pan jest pasterzem moim i nie braknie niczego. Pan jest pasterzem moim, niczego mi nie braknie. Pan jest pasterzem moim i nie braknie niczego. Posłał Syna, by nas zbawić i wykupić nas. Nie zostawił sierotami, swego Ducha dał. Nikt nie kocha jak nasz Ojciec, który w niebie jest. Jego miłość nas ogarnia, życia daje sens. Pan jest pasterzem moim, niczego mi nie braknie. Pan jest pasterzem moim i nie braknie niczego. Pan jest pasterzem moim, niczego mi nie braknie. Pan jest pasterzem moim i nie braknie niczego. niczego. Do wspólnoty swoich braci on zaprasza cię, by w radości i jedności nam objawić się. Nikt nie kocha jak nasz Ojciec, który w niebie jest. Jego miłość nas ogarnia, życia daje sens. Nikt nie kocha jak nasz Ojciec, który w niebie jest. Jego miłość nas ogarnia, życia daje sens. Pan jest pasterzem moim, niczego mi nie braknie. Pan jest pasterzem moim i nie braknie niczego. Pan jest pasterzem moim, niczego mi nie braknie. Pan jest pasterzem moim i nie braknie niczego.
W drugim czytaniu usłyszymy fragment świętego Pawła Apostoła do Rzymian, który w swoim liście mówi o usprawiedliwieniu. Usprawiedliwieniu z wiary, który jest treścią tego listu. Najpierw pisze o powodach osamotnienia grzechu człowieka i o wybawieniu z niego przez Chrystusa, a w końcowej części podejmuje temat ostatecznego zbawienia Izraela, wreszcie są konkretne, praktyczne upomnienia. Przypomina, pokazuje, że wszyscy są równi, zarówno poganie i Żydzi. Wszyscy potrzebują usprawiedliwienia poprzez wiarę w Jezusa Chrystusa. Posłuchajmy tego czytania z listu do Rzymian. Bracia, przez jednego człowieka grzech wszedł do świata, a przez grzech śmierć. I w ten sposób śmierć przeszła na wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy zgrzeszyli, bo i przed prawem grzech był na świecie. Grzechu się jednak nie poczytuje, gdy nie ma prawa. A przecież śmierć rozpanoszyła się od Adama do Mojżesza nawet nad tymi, którzy nie zgrzeszyli przestępstwem na wzór Adama. On to jest typem tego, który miał przyjść. Ale nie tak samo ma się rzecz z przestępstwem, jak z darem łaski. Jeżeli bowiem przestępstwo jednego sprowadziło na wszystkich śmierć, to o ileż obficiej spłynęła na nich wszystkich łaska i dar Boży, łaskawie udzielony przez jednego człowieka, Jezusa Chrystusa. I nie tak samo ma się rzecz z tym darem, jak ze skutkiem grzechu spowodowanym przez jednego grzeszącego. Gdy bowiem jeden tylko grzech przynosi wyrok potępiający, to łaska przynosi usprawiedliwienie ze wszystkich grzechów. Jeżeli bowiem przez przestępstwo jednego śmierć zakrólowała z powodu jego jednego, to o ileż bardziej ci, którzy otrzymują obfitość łaski i daru sprawiedliwości, królować będą w życiu z powodu jednego Jezusa Chrystusa. A zatem jak przestępstwo jednego sprowadziło na wszystkich ludzi wyrok potępiający, tak czyn sprawiedliwy jednego sprowadza na wszystkich ludzi usprawiedliwienie dające życie. Albowiem jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wszyscy stali się grzesznikami, tak przez posłuszeństwo jednego wszyscy staną się usprawiedliwionymi. W tym 5 rozdziale listu do Rzymian czytamy historię grzechu z ogrodu Eden z perspektywy świętego Pawła. Adam to ten, który na ludzki świat sprowadził grzech i śmierć. Tak twierdzą także pisma judaizmu, bliskie czasom apostoła. Równocześnie według Pawła jest on typem i zapowiedzią innego Adama, który miał przyjść, Chrystusa. W nim widać niezwykłe zwycięstwo Bożej łaski nad ludzkim grzechem i śmiercią. Przestępstwo jednego sprowadziło na cały świat obfitość łaski i dar usprawiedliwienia, które będą królować w życiu wszystkich wierzących przez Chrystusa. W odpowiedzi na wyrok potępiający, który został wypowiedziany nad wszystkimi potomkami Adama, w Chrystusie do wszystkich przyszło dające życie usprawiedliwienie. Rzesza grzeszników została przemieniona w rzeszę sprawiedliwych. To Pawłowe spojrzenie na dramat ogrodu Eden zmienia diametralnie historia Chrystusa. Im potężniej rozlewa się grzech, tym hojniej Bóg udziela swojej łaski. Na królowanie śmierci odpowiada stokroć potężniejszym królowaniem życia. Nic dziwnego, że Ambroży w swoim hymnie pochwalnym zamieści okrzyk, który słyszymy w Wielką Sobotę, w Wigilię Paschalną, w tym hymnie na cześć Chrystusa zwycięskiego w symbolu paschału. O Felix culpa, o szczęśliwa wino, skoro ją zgładził tak wielki Odkupiciel. Paradoksalnie możemy być wdzięczni grzesznemu Adamowi. Bez niego nie poznalibyśmy zwyciężającej wszystko Bożej miłości i łaski. Można podkreślić też, że werset, który według Soboru Trydenckiego zawiera naukę o grzechu pierworodnym, to właśnie słowa z dzisiejszego czytania. Przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć. I w ten sposób śmierć przeszła na wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy zgrzeszyli. Jednak Bóg w Chrystusie, na tym drzewie życia, objawia swoją potężniejszą miłość, która zwycięża śmierć i której już nikt nie jest w stanie zmienić. Faktu, że przez wiarę w Chrystusa dostępujemy usprawiedliwienia i nadziei życia wiecznego, które rozpoczyna się już tutaj. Zatrzymajmy się jeszcze chwilę, by usłyszeć Ewangelię przepiękną o okuszeniu Jezusa, ale również przecież w tym obrazie, w tej historii, w tym wydarzeniu jest też zawarta głęboka prawda o okuszeniu każdego z nas.
Wysławiamy Cię, Boże, wysławiamy i wzywamy Twego imienia. Wysławiamy Cię, Boże, wysławiamy, opowiadamy wszystkim Twe cuda i radować będziemy się na wieki. Zaśpiewamy nową pieśń Bogu. Emanuel, Bóg jest z nami. Emanuel, Bóg miłością jest. Wypełni. Słowo Boże dzisiaj się wypełni w nas. Wysławiamy Cię, Boże, wysławiamy
wzywamy Twego imienia, wysławiamy Cię, może wysławiamy, opowiadamy wszystkim Twe cuda i radować będziemy się na wieki. Zaśpiewamy nową pieśń Bogu. Emmanuel, Bóg jest z nami. Emmanuel, Bóg miłością jest. Emmanuel, Bóg jest z nami. Emmanuel, Bóg miłością jest.
Na początku Wielkiego Postu, w niedzielę, pierwszą niedzielę Wielkiego Postu, zawsze słyszymy Ewangelię o kuszeniu Jezusa. Na początku działalności Jezus jest kuszony. Zwróćmy jednak uwagę, że pustynia, pustkowie to nie jedyne miejsce kuszenia. Potem jest nim też święte miasto Jeruzalem. I to jego duchowe centrum, świątynia, następnie góra. Pustynia, świątynia, góra to trzy miejsca, a jednocześnie modlitwy Jezusa i jego kuszenia. Możemy zobaczyć to powiązanie Ewangelii z pierwszym czytaniem. I tutaj i tam następuje dialog szatana z człowiekiem. Tam człowiek ulega, tu Jezus opiera się kuszeniu. Dzięki temu dzieje grzechu kończą panowanie zła. Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła. Można przetłumaczyć doświadczany. Jezus wyprowadzony został na pustkowie przez ducha, aby zostać doświadczany, poddany próbie, przez oszczercę. I wtedy przystąpił diabeł, kusiciel. Posłuchajmy tej przejmującej Ewangelii. Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła. A gdy pościł już 40 dni i 40 nocy, poczuł w końcu głód. Wtedy przystąpił kusiciel i rzekł do niego: jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, żeby te kamienie stały się chlebem. Lecz on mu odparł: napisane jest, nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Wtedy wziął go diabeł do miasta świętego, postawił na szczycie narożnika świątyni i rzekł mu: Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół, napisane jest bowiem aniołom swoim da rozkaz co do ciebie, a na rękach nosić cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień. Odrzekł mu Jezus, ale napisane jest także, nie będziesz wystawiał na próbę Pana Boga swego. Jeszcze raz wziął go diabeł na bardzo wysoką górę, pokazał mu wszystkie królestwa świata oraz ich przepych i rzekł do niego, dam ci to wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon. Na to odrzekł mu Jezus, idź precz, szatanie, jest bowiem napisane, Panu Bogu swemu będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz. Wtedy opuścił go diabeł, a oto przystąpili aniołowie i usługiwali mu. 40 dni, 40 nocy. Słyszymy o tych 40 dniach również w Księdze Wyjścia, że tam Mojżesz przebywał u Pana 40 dni, 40 nocy, nie jadł chleba i nie pił wody. Jako chrześcijanie, jako dzieci Boga, jako Kościół, bardzo często jesteśmy narażeni na pokusę, która brzmi w pytaniu, jeśli jesteś chrześcijaninem, dlaczego nie masz wszystkiego pod dostatkiem? Przecież Bóg jest twoim kochającym Ojcem, zapomniał o tobie. Zostawił cię samego na pustyni tego świata. Masz problemy z dziećmi, z codziennym życiem materialnym. Nie zaspokaja wszystkich twoich potrzeb. Bo jeśli nie mamy wszystkiego tego, co nam się wydaje, że potrzebujemy, to według szatana znaczy to, że jesteśmy absolutnie sami. Sierotami w tym ludzkim świecie. Zły chciałby, abyśmy uwierzyli, że w takiej sytuacji możemy na niego liczyć. Ale Jezus odpowiada, nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Ewa odrzuciła słowo z ust Bożych. Nie jedzcie tego owocu. Jezus przeciwnie. Wprost jego odpowiedź pochodzi ze słowa. Jezus nie pozwala sobie wmówić, że Bóg to maszyna, która ma zaspokajać nasze materialne potrzeby, a my jesteśmy tylko zjadaczami chleba. Bo nosimy w sobie głód nie tylko ten ziemski, ziemskiego pokarmu, ale samego Boga. Jak mówi Księga Powtórzonego Prawa, utrapił cię, dał ci odczuć głód, żywił cię manną, której nie znałeś ani ty, ani twoi przodkowie, mówiąc o historii wyjścia z niewoli egipskiej i pobytu się na pustyni, bo chciał dać ci poznać, że nie samym tylko chlebem żyje człowiek, ale człowiek żyje wszystkim, co pochodzi z ust Pana. Możemy się więc pytać, czy znamy słowo Pana, czy do niego wracamy, czy mamy tą broń, by się bronić Słowem Bożym w momencie, kiedy przychodzi kuszenie. Przypominamy sobie wtedy prawdziwe słowo, które pochodzi od Boga. By tak było, musimy je poznać. Jak mówi święty Paweł, by mieć do obrony miecz słowa. Dlatego ten czas jest zaproszeniem dla nas, by otwierać Ewangelię, by słuchać słowa, by uczestniczyć w tych różnych rekolekcjach czy drogach krzyżowych, gorzkich żalach, ale właśnie też po to, żeby słuchać Słowa Bożego. Wszędzie tam głoszone jest Słowo Boże. Druga pokusa, by skoczyć w przepaść w Jerozolimie na dachu świątyni. Skocz, a wszyscy wtedy zobaczą, że jesteś kimś wyjątkowym. Miejsce doświadczenia dla Jezusa bardzo trudne, bo przecież w najświętszym miejscu ówczesnego świata, w świątyni jerozolimskiej. I nawet tutaj kusiciel przychodzi i nie tylko prowadzi dialog, ale posługuje się wręcz Słowem Bożym, próbując zafałszować obraz Boga. Wówczas wąż kłamliwie cytuje Boga, wyrywając słowa z kontekstu, tak jak w tym kuszeniu Ewy. Psalm mówi, bo swoim aniołom nakazał w twej sprawie, aby cię strzegli na wszystkich twych drogach. Na rękach będą cię nosili, abyś nie uraził swej stopy o kamień. Ale tutaj kusiciel mówi, rzuć się. Próbuje wymusić na Jezusie decyzję sprzeczną z wolą Bożą. To pokusa sprowadzenia Boga do roli tego, który ma nas chronić przed zranieniem, wypadkiem, śmiercią, innymi słowy, przed wszelkim złem. Jeśli coś złego dzieje się w naszym życiu, to znaczy, że Bóg nie jest ukochanym Ojcem. Albo nie akceptując własnego życia, historii, rodziny, wieku, naszej kondycji, również dzisiaj bardzo mocno kontestowanej prawdy, że jesteś mężczyzną czy kobietą, co w jakiś sposób sprawia, że nie możesz być jednocześnie i tym, i tym. Bóg nie jest kochającym Ojcem, bo nie chroni przed każdym cierpieniem, bo nie potrafiąc zaakceptować też prawdy o tym, że nas stworzył takimi i wzywa do nawrócenia, co zakłada też pewne zmaganie, wysiłek, walkę. Czy Bóg nie jest dobry? Ta pokusa przychodzi do nas również dzisiaj w sytuacjach trudnych. Przecież Bóg obiecał, podsuwa diabeł. Gdzie on jest teraz? Rzuć się. Pokaż inaczej swoją historię. Nie jesteś tylko z Nazaretu, nieznanym cieślą, ale kimś więcej. Bóg źle zaplanował cały ten plan zbawienia. Nie idź na krzyż. Daj się poznać jako bożyszcze tłumu, jako oczekiwany Mesjasz według ich wyobrażeń. Wtedy uwierzą w Ciebie, wypełnisz misję. Ale Jezus broni się znowu słowem. Nie będziesz wystawiał na próbę Pana Boga swego. Ewa wystawiła Boga na próbę. Zdecydowała się na śmiertelne ryzyko. Jezus dostrzega wystawienie Boga na próbę w pokusie szatana. Jezus nie pozwala manipulować sobą i swoją rolą w historii, jaką Bóg mu daje. Trzecia pokusa to swoista licytacja. Na wysokiej górze diabeł mówi, pokazując wszystkie królestwa świata, ich przepych, dam ci to wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon. W Księdze Powtórzonego Prawa ze stepów Moabu Mojżesz szedł na górę Nebo, na szczyt Pisga, naprzeciw Jerycha. Pan zaś pokazał mu całą ziemię Gilead, aż po Dan, całą Neftalego, ziemię Efraima i Manassesa, całą krainę Judy, aż po Morze Zachodnie, Negeb, okolice Doliny koło Jerycha, miasto Palm, aż do Soaru. To najpotężniejsza z pokus. To bezpośrednia propozycja paktu z diabłem. Góra to biblijne miejsce otrzymywania Bożej obietnicy. Szatan podszywa się, upodabnia do Boga i konstruuje scenę wręcz bliźniaczo podobną do tej, która była miejscem doświadczenia Bożej obietnicy przez Mojżesza. Ta pokusa brzmi, otrzymasz to samo, a nawet jeszcze więcej, ale oddaj mi pokłon. Ta pokusa jest potężna również dzisiaj. Szatan chce wyraźnie zastąpić Boga. Obiecuje rzeczy, których nie ma. Władza i moc należą w Biblii zawsze do Pana. Szatan sugeruje, że Bóg jest słaby, nie potrafi odpowiedzieć na te pragnienia, aspiracje, potrzeby człowieka. Jedynym, który tak naprawdę zna ludzkie serca, jest zły. I on chce się stać naszym Bogiem. I wtedy Jezus broni się i mówi bardzo mocne słowa. Idź precz, szatanie. Jest bowiem napisane, Panu Bogu swemu będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz. Ta pokusa wróci w zaskakujący sposób do Jezusa i też będzie się bronił, kiedy Piotr będzie mu mówił, że nigdy ta perspektywa krzyża nie przyjdzie na ciebie. I wtedy powie: zejdź mi z oczu, szatanie, nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku. Księga Powtórzonego Prawa napomina: będziesz się bał Pana Boga swego, będziesz Mu służył i na Jego imię będziesz przysięgał. Ewa dała się kupić, wolała owoc niż Boga. Jezus przeciwnie, na pierwszym miejscu stawia Boga. Szatan zawsze może przelicytować Boga. Wąż po ludzku oferuje więcej niż Stwórca. Jezus po ludzku nie musi doświadczać krzyża, a w istocie jednak to właśnie Bóg jest dawcą wszystkiego. Bogactwa, sławy, życia, błogosławieństwa. Szatan nie posiada nic. Jezus, wierny Ojcu do końca, otrzymuje od Niego chwałę, błogosławieństwo i zwycięstwo, w którym może uczestniczyć każdy z nas, jeśli tylko służy Bogu. I to obietnicę też, i to doświadczenie daje też swoim uczniom, którzy za Nim idą, że kto zostawił dla Ewangelii, dla Królestwa Bożego brata, siostrę, żonę, matkę i tak dalej, pole, stokroć tyle otrzyma pośród prześladowań w tym życiu już teraz i życie wieczne dziedziczy. To doświadczenie tych, którzy idą za Bogiem, że Bóg troszczy się o wszystko. Nie tak, jak my byśmy zawsze chcieli i nie kiedy byśmy chcieli, ale w ostatecznym rachunku człowiek, idąc za Bogiem, nie tylko jest zadowolony wewnętrznie, ale też doświadcza rzeczywiście Jego bliskości i opieki. Podsumowując, poznajemy dzisiaj dzieje grzechu. Od początku, od pierwszego kuszenia, gdzie grzech wszedł na świat, w tej scenie spektakularnej, trudnej w Edenie, w tym kuszeniu Adama i Ewy. Przez jednego dotknął nas wszystkich i w ten sposób rozpoczęła się historia grzechu. A kuszenie, tak modelowo ukazane w Księdze Rodzaju, odsłania się w kolejnych aktach, powtarza się w historii ludzi, potem w historii Dawida i powtarza się też w historii mojego życia. Popatrz, jakie piękne owoce nadają się do spożycia. Jest pragnienie, pokusa, wreszcie decyzja, a potem rozczarowanie. Ale dzieje grzechu tak się nie kończą. Zwycięża już Dawid, gdy uznaje swój grzech, gdzie słyszeliśmy w psalmie: zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej. Prosi Boga o wybaczenie, bo wie, że Bóg, wybawca, jest tym, który gładzi grzech. A ostatecznie zwycięzcą nad grzechem jest Jezus, Baranek Boży, który przyszedł zgładzić grzech świata. Już na początku swojej misji wciela się w sytuację kuszonego, wchodzi w skórę Ewy. I pojedynek, który ona przegrała, Jezus Chrystus wygrywa. W Nim zawsze możemy wygrać pokusę. Z pokusą się nie dyskutuje, ale można się przed nią bronić Słowem Bożym i mocą Chrystusa. I to jest zaproszenie do realnego przeżywania Wielkiego Postu. Czasu zmagania, czasu też pokus. Nie dziwmy się, kiedy one przychodzą. Ale właśnie czasu mądrości, jak się bronić. Jak trwać przy Słowie, by mieć potem siłę do walki, by ufać bardziej Bogu niż innym. Na ten czas Wielkiego Postu, jaki przed nami, serca błogosławię. Niech Pan obdarzy Was pokojem. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Do usłyszenia za tydzień. Pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy, szczególnie chorych, którzy nam zawsze towarzyszą i modlitwą, i właśnie też słuchają i zawsze nas też pozdrawiają. Także też serca wszystkich chorych, samotnych, którzy są też przy odbiornikach. Pozdrawiam. I do usłyszenia w poniedziałek następny o godzinie 19:00.
Innego nie ma. Nie ma imienia, który mógłby być zbawiony. nie ma innego, innego nie ma. Nie ma imienia, który mógłbym być zbawiony. Tylko Jezus, Jezus, tylko Jezus, Jezus, tylko Jezus, Jezus, tylko Jezus. Zbawienie moje, moja siła i męstwo, moja radość i zwycięstwo. 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 Który mógłbym być zbawiony. Nie ma innego, innego nie ma. Nie ma imienia, który mógłbym być zbawiony. Tylko Jezus, Jezus, tylko Jezus, Jezus, tylko Jezus, Jezus, tylko Jezus. Moja siła i męstwo, moja radość i zwycięstwo. Moja siła i męstwo,
Zapraszamy teraz na transmisję z Kościoła Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Skomielnej Czarnej. Zapraszamy teraz na transmisję z Kościoła Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Skomielnej Czarnej. Zakończyliśmy transmisję z Kościoła Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny ze Skomielnej Czarnej. Zakończyliśmy transmisję z Kościoła Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny ze Skomielnej Czarnej.